Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jarosław Nieradka, dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, jest naszym gościem.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
O miedzi sobie porozmawiamy na początek, bo to wyjątkowo gorący temat, zwłaszcza po tym, co się wczoraj wydarzyło w naszym mieście, chociaż oczywiście jest to konsekwencja tego, co dzieje się de facto od 2013 roku, jeśli dobrze pamiętam. Firma Miedzi Koper przez cały czas analizuje złoża miedzi w naszym województwie. Szefowie firmy mogą pochwalić się świetnym wynikiem, bo mówią w tej chwili, że mimo, że jeszcze nie dokopali się, tak mówiąc najogólniej, do wszystkiego, no to już wiedzą, że te złoża są naprawdę imponujące, większe niż posiada chociażby KGHM. Czyli co, jesteśmy bliżej kopalni?
Na pewno tak. Ta walka o eksploatację lubuskich złóż miedzi trwa, tak jak pan wspomniał, już z naszej strony od roku 2014. Wtedy to właśnie spółka też odezwała się do nas z taką prośbą, czy nie chcielibyśmy wesprzeć ich tutaj w terenie. My oczywiście jako Stowarzyszenie Przedsiębiorców doskonale rozumiemy, gdzie może być tutaj biznes. Biznes dla przedsiębiorców, dla naszego całego regionu, ale także dla mieszkańców.
Naczynia połączone, absolutnie, tak.
Zgadza się. I wczorajsza uroczystość to było tak naprawdę zakończenie fazy rozpoznawczej. Zostały do odwiercania jeszcze 3 czy 4 otwory, ale już w tej chwili przedstawiciele spółki mówią wprost, że dane są na tyle obiecujące, są na tyle dobre, że ta inwestycja jest opłacalna pod względem ekonomicznym, jest realizowalna pod względem technologicznym.
I mimo, że te złoża u nas są dość głęboko, ale to nie ma znaczenia, bo w tej chwili technologia pozwala na to, żeby to spokojnie wydobywać.
To prawda, te złoża leżą na głębokości od mniej więcej 1800, nawet do 2400 metrów, ale ta technologia, którą posługują się Kanadyjczycy, spółka Miedzi Koper, umożliwia eksploatację właśnie z takiej głębokości. Co ważne, to na świecie działa w tej chwili około 30 kopalń miedzi, rudy miedzi, które schodzą poniżej 2000 metrów, czyli jest to możliwe. No mało tego, oczywiście jest to wszystko z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, to jest kwestia zagospodarowania tych wszystkich odpadów, które powstają po przerobieniu rudy, tak żeby uzyskać z niej miedź. Taką technologią dysponują Kanadyjczycy. Również technologia na przykład schładzania tych szybów, tak? Dlatego, że pod ziemią 2000 metrów...
No to już jest konkretna temperatura.
Temperatura około 80 stopni Celsjusza i są w stanie schłodzić powietrze mniej więcej do 27 stopni.
Przeciętny człowiek od razu myśli sobie, jak tam ci biedni górnicy zejdą i będą pracować. No nie zejdą.
No nie zejdą, właśnie. I to jest też ta różnica między takimi klasycznie przez nas pojmowanymi kopalniami, chociażby...
Węgla kamiennego,
czy miedzi w województwie dolnośląskim. To będą w pełni zautomatyzowane, tak? Czyli tak naprawdę sterowanie będzie odbywało się z powierzchni, natomiast pod ziemią
roboty
będą pracowały tak maszyny. Mhm.
I teraz tak, mamy sytuację oto taką, że złoża są i wszystko będzie się rozbijało o proces koncesyjny, tak? Na wydobycie. I to jest właściwie clue całej sprawy, bo tak naprawdę mimo tego, że jeśli posłuchać polityków ze wszystkich stron, którzy mówią, świetna inwestycja, bardzo dobra rzecz dla województwa lubuskiego, to może być potężny impuls dla rozwoju całego województwa południowej jego części w tym wypadku, to jednak właściwie nic się specjalnie nie zmieniło w tej materii, bo nadal nie ma takiego bardzo jasnego światełka w tunelu, które mówiłoby w porządku, działajcie dalej, a za moment będziecie mogli wydobywać.
Tutaj można to podzielić tak naprawdę na dwie sprawy. Ta pierwsza to dotyczy koncesji tych, które były sporne z KGHM-em. Tutaj trzeba powiedzieć, że sprawa zakończyła się pozytywnie dla Kanadyjczyków, czyli nawet Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że odebranie tych koncesji było bezprawne. Natomiast no, polskie prawo geologiczne stanowi tak, że w tym przypadku one nie trafiają automatycznie do tej strony, która wygrywa te koncesje, natomiast wracają do zasobu geologicznego i trzeba znowu o nie występować. Czyli tak naprawdę będziemy za chwilę mieli znowu tę samą kołomyję.
Tak,
KGHM wystąpi, Miedzi Koper wystąpi i będą nawzajem się protestować. To są te sporne. Natomiast te koncesje, o których my mówimy, na przykład Nowa Sól, na której wczoraj byliśmy, to są trzy koncesje, które stricte w tej chwili prawa do badania tych złóż ma spółka Miedzi Koper i tutaj nie ma zagrożenia, że ktoś je, powiedzmy, odbierze. Natomiast...
Tylko czym innym badania, czym innym eksploracja.
No właśnie. I teraz powiem tak, no Kanadyjczycy najbardziej mają w tej chwili rozpoznaną tą koncesję nowosolską, tam jest około 20 odwiertów i świetne dane, jak już powiedzieliśmy. W przyszłym roku chcą składać wniosek ten koncesyjny i od momentu uzyskania koncesji są 3 lata na to, żeby rozpocząć budowę kopalni. No ale oczywiście nie chodzi tutaj o wbicie łopaty. To jest przede wszystkim ogromna praca na początku formalna i prawna, czyli tak, zmiana studium zagospodarowania. To są kwestie wylesienia, to jest ocena oddziaływania na środowisko. Wszystkie uzgodnienia, które muszą być dokonane.
To jest potężna papierologia, mówiąc tak najogólniej, tak, którą po prostu trzeba mieć.
Trzeba wykonać, ona oczywiście niesamowicie dużo kosztuje. I teraz pytanie. To są tylko 3 lata, można powiedzieć. Nie zawsze udaje się przeprowadzić ten proces, tak jak w przypadku kopalni węgla brunatnego Gubin Brody, w okresie 3 lat. No. I polskie prawo stanowi w ten sposób, że jeżeli w ciągu 3 lat się nie uda, no to zwyczajnie ta koncesja może być odebrana, co stawia inwestora w bardzo trudnej sytuacji, bo wydatkował ogromne środki, to są miliony dolarów i nie ma tej gwarancji, że jeżeli w ciągu 3 lat mu się nie uda, no to może po prostu tę koncesję stracić.
Tak, pół żartem, pół serio można powiedzieć, że Kanadyjczycy już się przyzwyczaili przez te kilka lat do tego, że polskie prawo bywa czasami skomplikowane i potrafi robić też dużym inwestorom pod górkę, bo przerobili już tą machinę urzędniczą, łącznie tak z tym, że otarło się to o sąd i to o najwyższą instancję sądową, więc no wiedzą, czego się spodziewać, tak mi się przynajmniej wydaje.
Znaczy, powiem tak, że rzeczywiście to jest taki trochę śmiech przez łzy, oczywiście, że mamy takiego inwestora, który mógłby naprawdę być niesamowitym impulsem rozwojowym dla naszego regionu, dla naszego miasta, bo Zielona Góra myślę, że będzie jednym z beneficjentów tych topowych, tak bym
oczywiście
powiedział. Natomiast powiem tak, to, że oni tutaj są, pomimo tych wszystkich przeszkód, takich formalnych, prawnych, ale również brzydkich pewnych spraw, które się działy gdzieś tam dookoła, czyli oskarżeń o jakiś kapitał rosyjski, powiązania, różne połączenia nieciekawe. Oni wciąż tutaj są, wciąż inwestują, a to oznacza tylko, że to przedsięwzięcie jest naprawdę bardzo opłacalne pod względem ekonomicznym.
No nikt tego by nie robił, nie ładowałby tutaj pieniędzy w ziemię.
Oczywiście,
naszą,
to jest prawie 300 milionów.
Równie dobrze może eksplorować gdziekolwiek inni.
Tak, to jest prawie 300 milionów i ja powiem tak, taka ciekawostka. Spółka KGHM kupiła kilka lat temu kopalnię miedzi w Chile, Sierra Gorda. Jest to kopalnia, która ma potencjał około 5 milionów ton miedzi, więc te 5 milionów ton miedzi to już udało się udokumentować w tej chwili pod Nową Solą. No to pokazuje też zupełnie jakąś, nie wiem, fiksację, że my, polska spółka z polskim kapitałem, chce wspierać gospodarkę chilijską, rozwój Chile, natomiast...
No notabene KGHM tam nie wydobywa jeszcze.
No nie wydobywa, tak, tam jest jeszcze oczywiście drugi koncern, tak, ogromny, ale KGHM przez te wszystkie lata nie interesował się w ogóle naszym regionem. Dopiero wtedy, kiedy pojawił się ten inwestor z Kanady, KGHM zainteresował się tym, co się tutaj dzieje. I teraz tak, w przypadku tych kwestii formalnych, prawnych, są cierpliwi pozostali, chociaż było to już też na ostrzu noża postawione przez głównego udziałowca, pana Rossa Bitti. Natomiast mają też duży problem z inną koncesją, koncesją mozów. To jest koncesja, która sięga
na
praktycznie...
Na kolejnym miejscu.
Tak, praktycznie pod Świebodzin. I tam jest o tyle problem, że z przyczyn formalnych różnych nie zdążyli zrealizować całego tego procesu badawczego. Zostało kilka otworów do odwiercania. No i rząd w tej chwili, główny geolog kraju, nie zgadza się na wydłużenie tej koncesji.
Mówię, jest taki, a nie inny termin, on tak jest sztywny i nie da się nic zrobić.
No i to jest też taki papierek lakmusowy, jak polski rząd w tej chwili podchodzi do tego inwestora, no bo oni chcieliby wydać tutaj, przypomnę, około 14 miliardów złotych na budowę kopalni. Tymczasem robi im się problemy w przedłużeniu koncesji nie eksploatacyjnej, tylko tej rozpoznawczej.
To wie pan, to jest rola dla polityków w tej chwili. Zresztą politycy partii rządzącej, nasi lubuscy, w tym pan Jerzy Materny, który wielokrotnie wypowiadał się bardzo dobrze na temat tej inwestycji, zdając sobie sprawę z tego, jakie ona może przynieść pozytywne rezultaty. No to jest trochę teraz, mówiąc brzydko, robota dla nich. To oni powinni gdzieś tuptać ścieżkami w Warszawie.
Jak najbardziej.
I próbować to załatwić.
I myślę tak, że no to się w jakiś sposób dzieje. Natomiast pan Jerzy Materna, pan minister, był wczoraj też na tym odwiercie, więc jego zaangażowanie w sprawę jest naprawdę naprawdę duże. Natomiast myślę tak, że my wszyscy powinniśmy jako w ogóle, tak, społeczeństwo, siły polityczne, niezależnie od opcji, pokazać, że nam naprawdę zależy na rozwoju tej części Polski.
No samorządowcy tak mówili wczoraj wszyscy.
Tak, i tutaj
podkreślał to też Wadim Tyszkiewicz, tak, bardzo wyraźnie. Zresztą, no tutaj nie ma podziału, jakby większość samorządowców mówi, świetna rzecz dla naszych samorządów tutaj dookoła, więc my was wspieramy. Tylko teraz pytanie, na ile wspierać mogą samorządowcy w obecnym czasie?
Na pewno ten głos jest bardzo ważny, tak? Tylko, że w przypadku tej sprawy to powiem tak, mamy wrażenie, że nie zawsze jakby linia podziału przebiega stricte po linii podziałów politycznych, a czasem geograficznych. Czyli krótko mówiąc, mamy czasem trochę wrażenie, że cała ta inwestycja, to nie jest jakiś powód do szczęścia północnej części naszego województwa.
Tak, o tym się głośno nie mówi, natomiast taka jest prawda, chyba, bo takie dochodzą głosy z północy.
Taka jest chyba też właśnie praktyka i bardzo nas to martwi, dlatego że mówię przede wszystkim, to nie jest inwestycja tylko stricte południowa. Budżet trafia tak naprawdę do gmin, powiatów, tych takich bezpośrednich, ale trafia też do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski, który buduje również drogi, dba o rozwój regionu, także północnej części regionu. I no, jeżeli ktoś tego nie dostrzega, to jest nam naprawdę przykro, bo w ten sposób możemy pogrzebać całą tę sprawę, jeżeli nie będzie jednolitego silnego głosu.
O tym, że w momencie, gdyby inwestycja doszła do skutku, to tak na dobrą sprawę pewnie ludzie z Gorzowa mogliby pracować, mówiąc najogólniej, właśnie w takiej kopalni. Przecież w tej chwili godzina z haczykiem jesteśmy bez problemu, możemy się przemieścić z Gorzowa pod Nową Sulę na przykład.
To tak? Prawda, a proszę spojrzeć, że jeżeli mówimy o tej koncesji północnej, czyli okolice Sulechowa, Świebodzina nawet, no to jeżeli tam zdecydowaliby się Kanadyjczycy w drugim etapie tę kopalnię wydobyć, bo to są tak naprawdę w województwie lubuskim dwa złoża w tej chwili takie bardzo perspektywiczne, to my mówimy już o bezpośrednim wpływie również na północną część naszego województwa. Zmieni to naprawdę, myślę, obraz w ogóle naszego regionu na tle całego kraju. Z takich dolnych poziomów stanów średnich naprawdę będziemy piąć się bardzo szybko i mocno do góry.
Wyobraźnia ludzka jest taka, że czasami sobie przeciętny człowiek mówi, tam zbudują kopalnię, tam coś tam sobie będą kopać i co to da, tak?
No to kilka przykładów. Lubin, który myślę, że wszystkim naszym słuchaczom jest znany, Polkowice, wiadomo, wszystko stoi tam na miedzi, huty, kopalnie, firmy, które obsługują. W Lubinie od mniej więcej 5 lat całkowicie bezpłatna komunikacja autobusowa dla wszystkich, niezależnie od wieku, od statusu na rynku pracy.
Stać na to samorząd po prostu.
Tak, i dodam, że autobus jeździ na przykład do Ścinawy, to jest tak jakby z Zielonej Góry do Sulechowa można było dojechać zupełnie bezpłatnie. Mieszkańcy nie płacą w ogóle podatku od nieruchomości, płacą go jedynie podmioty gospodarcze. Lubin dynamicznie się rozwija, ma też swoją uczelnię wyższą, hala sportowa niedawno wybudowana.
No sprawa, jak zmienił się pod względem populacji na przestrzeni lat, tak, bo to jest kolejna rzecz.
Z miasteczka, które liczyło około 6 tysięcy mieszkańców przed odkryciem złóż miedzi przez profesora Wyrzykowskiego, w tej chwili Lubin ma około 70 tysięcy, miał więcej, tylko że mieszkańcom tak się powodzi, że zaczęli się wyprowadzać do gminy obwarzankowej.
Tak jest. Naturalny proces, zresztą w Zielonej Górze też to przerabiała. Tak.
To prawda. I myślę, że jeszcze jedna dana, która bardzo, bardzo jest obrazowa i sugestywna. Średnie wynagrodzenie w powiecie lubińskim to jest w tej chwili 6900 zł brutto. Średnie.
No w zestawieniu ze średnim wynagrodzeniem w województwie lubuskim można było powiedzieć, że to jest przepaść, tak?
Tak, a jeżeli porównamy jeszcze te takie powiaty, powiedzmy trochę biedniejsze, z niższym PKB, powiat żagański na przykład, no czy nawet powiat nowosolski, bo przecież Nowa Sól jest na dobrym poziomie, natomiast te mniejsze miejscowości już nie tak dobrze funkcjonują, no to jest absolutna przepaść. I o tym my właśnie mówimy. To jest 8600 miejsc pracy, dobrze płatnych miejsc pracy. Liczymy na to, że ta inwestycja również będzie takim czynnikiem, dzięki którym tak naprawdę pracownicy z rodzinami z innych stron Polski zaczną przyjeżdżać tutaj i się osiedlać, bo specjalistów na pewno będzie brakowało.
Już nie mówiąc o biznesie, który otwiera się zazwyczaj przy okazji takich inwestycji. Biznes niekoniecznie wspomagający, ale nawet usługowy. Znowu spójrzmy na Lubin, Polkowice, nawet na same salony samochodowe. samochodowe, jakich marek są oczywiście, tam salony samochodowe, to też pokazuje potencjał. No żaden koncern wielki nie ulokowałby się w tym miejscu tylko po to, żeby mieszkańcy przez szybkę mogli sobie oglądać samochody.
Tak, no już nie wspomnę o tym, że będą się rozwijały zupełnie nowe usługi dla tak zwanych też młodych emerytów, dlatego że górnik, ten, który pracuje na przykład, nie wiem, na dole, czy jest jakoś tam odpowiednio kwalifikowany, no często przychodzi na emeryturę w wieku lat 45, tak? Ale ta emerytura jest na tyle odpowiednia, że pozwala mu no, godnie egzystować i tak naprawdę dalej myśleć o rozwoju, więc to jest ogromna szansa i jeżeli my tutaj nie będziemy mówić jednym głosem, jeśli chodzi o Warszawę, musimy prezentować jednolity front. To nie może być tak, że w tej chwili ktoś będzie ciągnął kołdrę z południa czy z północy. To jest inwestycja ważna dla nas wszystkich, bo te pieniądze będą oddziaływały na nas wszystkich. Tak obrazowo to mówię, przypływ podnosi wszystkie łodzie i jeżeli ten przypływ gotówki w naszym województwie będzie, kapitału, to tak naprawdę wszystkim nam będzie żyło się, myślę, że lepiej i łatwiej.
Inna sprawa, że byłby to też sukces, którym mogliby się chwalić rządzący, bez dwóch zdań, bo jeśli potrafimy chwalić się tym, że jakiś wielki koncern samochodowy uruchamia dużą fabrykę w naszym kraju, no to w zestawieniu z taką inwestycją, to ta fabryka, no przy całym szacunku, ale już taka duża nie jest.
To prawda, mało tego. Fabrykę można w ciągu kilku miesięcy tak naprawdę zamknąć i przenieść. Tak. Złoża miedzi nie sposób. I jeszcze jedna rzecz warta podkreślenia. Ten inwestor nie oczekuje wsparcia finansowego. Nikt nie oczekuje żadnego systemu zachęt.
Tak jak robią duże firmy, które przychodzą, mówią w porządku, przyjdziemy do was, ale zwalniacie nas z tego, a jeszcze wspomożecie nam budowę na przykład jakiejś tam fabryki.
To jest zupełnie inna sytuacja, którą no, nam trudno sobie wyobrazić, dlatego że to jest tak naprawdę pierwszy od właściwie od lat 60. tak, na taką szeroką skalę zakrojony program badawczy i my po prostu w Polsce w tej chwili nie wiemy, jak się do końca buduje kopalnie i te takie nowoczesne, no bo przecież te, które powstawały w Zagłębiu Miedziowym w Lubinie, w Polkowicach, to one wszystkie zaczynały od tych technologii, prawda, radzieckich, które no jeszcze były gdzieś tam.
No to zupełnie inne czasy były. Tak. A te złoża, które są odkryte w tej chwili w województwie lubuskim, one dają jaką perspektywę czasową wydobycia? Bo wiadomo, że te surowce się kończą, prędzej czy później się kończą, ale to jest proces inwestycyjny rozłożony, nie wiem, na następne 20, 30, 50 lat mniej więcej?
W ocenie inwestora możemy tutaj mówić o okresie eksploatacji do 70 lat.
No proszę.
Czyli to jest 70 lat, ale tak naprawdę inwestycja żyje już wcześniej, dlatego że kopalnie buduje się przez kilka lat i to jest ogromny już zastrzyk gotówki, która płynie tutaj w nasz region, dlatego że trzeba wybudować drogi. Trzeba tych wszystkich pracowników gdzieś położyć. Są firmy, które zajmują się obsługą. Nawet teraz tę wiertnię, która stoi pod Lubięcinem, obsługuje zielonogórska firma Exalo, tak? Czyli to już są konkretne środki, które tam płyną.
I to pokazuje też, że rzeczywiście przy okazji takiej inwestycji wzbogacić może się wiele różnych podmiotów, no a chyba o to chodzi, żeby robili to przedsiębiorcy stąd, żeby robiły to firmy nasze z województwa lubuskiego. Pożyjemy, zobaczymy. Na razie pewnie wszyscy u nas trzymają kciuki, jak w Warszawie.
I to nie wystarczy, to jeszcze trzeba czasami tak wesprzeć aktywnie, czyli dać sobie jakiś głos, dlatego też będziemy zachęcać Zielonogórzan chociażby do przyłączenia się do tej naszej akcji, którą prowadzimy z kolegami, akcji Mieć. Po to, żeby stać się bardziej widocznym i żeby nawet ci politycy, te osoby, które mają jakiś wpływ, mogły się posiłkować również tym argumentem, że mamy bardzo mocne poparcie społeczne, bo to jest ważne. Na polityków to działa.
No, oczywiście, nic tak na polityków nie działa, zwłaszcza przed wyborami, jak poparcie społeczne. Jarosław Nieradka, dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję serdecznie.